Ta dzisiejsza Ewangelia mówi o dziękczynieniu, mówi o tym, żeby w jakiś sposób pamiętać o tym, że dziękczynienie musi być wpisane w pewne nasze takie relacje z Panem Bogiem. Bo kiedy przychodzi potrzeba załatwienia jakiejś sprawy, w cudzysłowie byśmy powiedzieli, kiedy przychodzi potrzeba zawalczenia u Boga o coś, zawsze pamiętamy, że do Boga idzie się przez modlitwę, przez wyrzeczenia. Potem, kiedy otrzymujemy pewien dar, który prosimy, dziękujemy lub nie. Ale dzisiaj rano jedna z sióstr, kiedy sprawowałem mszę świętą i po mszy, żeśmy chwilę jeszcze rozmawiali, mówi, że to tak jest w naszym życiu duchowym, że my 9 razy bardziej prosimy, niż dziękujemy. Tak jak tych dzisiaj 9, którzy prosili, wszyscy 10 prosili, prosiło, a tylko 1 podziękował. I to Samarytanin. To znaczy ten, który przez faryzeuszów i ten, który przez uczonych w piśmie byłby pogardzany jako niewierny, jako poganin. To jest oczywiście z jednej strony nauczanie o dziękczynieniu, żeby nie zapominać dziękować. Ale z drugiej strony w kontekście pierwszego czytania, kiedy Bóg mówi o tych, którzy zostaną osądzeni, a wobec możnych tego świata będzie, jak to mówi Pismo Święte, mocne dochodzenie, to znaczy będzie od nich więcej wymagane, widzimy też, że Jezus, pokazując Samarytanina, pogardzanego, biednego, ubogiego, pogardzanego, pokazuje ludzi prostych, ludzi zwyczajnych. I nieustannie w takim kontekście i w tym miejscu, w którym się znajdujemy, przychodzi mi na myśl takie porównanie z Ewangelii, które znamy bardzo dobrze, o bogaczu i o Łazarzu. O bogaczu, który żył ponad stan, o bogaczu, który żył w sposób bardzo dostatni. I o Łazarzu, który był żebrakiem, który leżał chory u bram bogacza. I to miejsce pokazuje, że była też rzeczywistość bogaczy, była rzeczywistość Łazarzy. Była rzeczywistość tych, którym odbierano te takie elementarne prawa tutaj, w tym miejscu. Pozbawiano ludzi takich rzeczy, które można by nazwać oczywistymi, że człowiek zawsze powinien je mieć. A z drugiej strony byli bogacze, którzy nie swoim dobrem dysponowali. I dzisiaj, kiedy w sposób szczególny, chociaż myślimy o wszystkich, którzy tu cierpieli, myślimy o Edmundzie Bukowskim, którego dzisiaj będziemy wspominać jeszcze po mszy świętej. Kiedy myślimy o ludziach tamtych czasów, o bohaterach tamtych czasów, to przychodzą na myśl nam właśnie te trudne momenty, które tutaj przeżywali, gdzie pozbawiano ich naprawdę wszystkiego. A potem pozbawiono ich życia, a po śmierci również pozbawiono ich tego, co wydawałoby się, że ma być rzeczywistością oczywistą. Pozbawiono ich prawa do pogrzebu, grobu, a rodziny pozbawiono prawa do informacji. Nie tylko o tym, gdzie jest ciało, ale również prawa do informacji o śmierci. Zło, siostry i bracia, tak właśnie działa, że ono jest odwrotnością normalności. Zło jest odwrotnością tego, do czego człowiek ma prawo. Człowiek ma prawo do wolności, do miłości, a zło jest rzeczywistością grzechu i braku wolności. A grzech jest odwrotnością miłości. A grzech jest odwrotnością wolności. Dlatego dzisiaj w tym miejscu, w tym szczególnym miejscu, w czasie tej szczególnej modlitwy, zwróćmy uwagę na to, że nie ma w naszym życiu nigdzie miejsca i nie powinno być nigdy miejsca na przyzwolenie na zło. Tego nas uczą żołnierze niezłomni, tego nas uczą żołnierze wyklęci. Nie powinno być nigdy przyzwolenia na zło, bo przyzwolenie na zło jest przyzwoleniem na brak wolności. Jest przyzwoleniem na zniewolenie ducha, zniewolenie serca. Kiedy czytałem trochę o sylwetce dzisiejszego naszego szczególnego patrona, to uderzyło mnie jedno takie zdanie, które miał wypowiedzieć w trakcie śledztwa, że służbę w Armii Krajowej traktował jako obowiązek i pewną oczywistość. Kilka dni temu mieliśmy taką Ewangelię w ciągu dnia, że słudzy nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. To bardzo bliskie. To, o czym mówi Jezus i to, o czym powiedział Pan Kapitan. Słudzy nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy to, co do nas należało. Myślę, że każdy z nich, który poświęcił swoje życie za ojczyznę, który tutaj cierpiał, powiedziałby to samo. Nie zrobiłem nic szczególnego. Tak było trzeba. Miałem taki zwyczaj 1 marca i 11 listopada napisać takiego SMS-a do swoich rodziców z podziękowaniem za to, że nauczyli mnie kochać Polskę. I zawsze odpowiadali mi tym samym, jednym zdaniem. Tak było trzeba. Potem dodawali w kolejnych latach zdanie: myśmy zrobili to, co do nas należało. Teraz jest Twoja kolej. A któregoś roku napisali mi w SMS-ie zdanie: Ty już nie jesteś nasz. Ty już jesteś polski. I do dzisiaj mam przed oczami to zdanie, które bardzo mocno brzmi mi, ilekroć myślę o bohaterach tamtych dni. Że oni pewnie nigdy nie usłyszeli takich słów. Ty już jesteś polski. I nasza obecność, i nasza pamięć w tym miejscu jest powiedzeniem: Ty już jesteś polski. Ty już jesteś dobrem narodowym. Ty już jesteś dumą narodową. Każdy z nich, nie tylko przez to, jaką drogą zostali zabici i gdzie pogrzebani, ale przede wszystkim przez to, jak żyli, jakimi byli ludźmi, stali się narodowym dobrem, wartością narodową. I chociaż sami nigdy o sobie by tak nie powiedzieli, i chociaż sami powiedzieliby z pewnością, nie robiliśmy nic nadzwyczajnego, to dzisiaj wiemy i potwierdzamy. Są wartością narodową. Są dobrem narodowym. Ale przecież my dzisiaj też żyjemy w czasach nam właściwych. W 2019 roku. Wspominamy bohaterów tamtych dni. Ale coś więcej trzeba robić, siostry i bracia. Nie może nam wystarczyć tylko wspominanie tamtych dni. Taki sentymentalizm martyrologiczny, byśmy powiedzieli, to jeszcze za mało. Oni powiedzieli nie oprawcy, oni powiedzieli nie okupantowi. My musimy powiedzieć tak. My musimy budować Polskę. My musimy budować pamięć, ale i dzisiaj piękną Polskę. Takiej, jakiej oni nie doczekali, takiej, jakiej pragnęli. A zatem pośród tych wielu myśli niech nam towarzyszy ta jedna, żeby być synami i córkami naszej ojczyzny, żeby być tymi, którzy wykonują możliwie rzetelnie, możliwie dokładnie swoje powinności, swoje obowiązki wynikające ze stanu, z zawodu, z misji, z powołania. Żebyśmy byli ludźmi, którzy postawieni na jakimś odcinku robili to możliwie najlepiej. A nikt z nas wolny od błędów nie jest. Nikt z nas nie jest wolny od słabości. Co nie znaczy, że wolno nam się poddawać. Co nie znaczy, że wolno nam powiedzieć wystarczy. Bo nigdy nie wystarczy. Kiedy poznałem pana Krzysztofa, wydaje mi się, że to było wtedy, to było w Krakowie na gali kwartalnika Wyklęci. Bardzo się cieszę też z obecności pana Kajetana Rajskiego i redakcji. Pamiętam i zwróciło to moją uwagę na takim jednym z dłuższych spacerów, kiedy przechodziliśmy między budynkami, żeśmy rozmawiali o bohaterach tamtych dni. Przed nami też pan dyrektor Jacek. I tak sobie pomyślałem wtedy, ile to lat musiało upłynąć, żeby można było swobodnie mówić o ludziach tamtych dni. Ileż to lat musiało upłynąć, ileż to zmian musiało nastąpić. I dzisiaj wydaje nam się to taką oczywistością. Ale chciałbym do tego, co powiedziałem wcześniej, dodać jeszcze to jedno zdanie, żebyśmy bardzo cenili tę wolność mówienia o bohaterach tamtych dni. Żebyśmy bardzo cenili to, że możemy być swobodni, że możemy mówić o tym, jak było naprawdę. Żebyśmy to bardzo cenili. Wydarzenia też ostatnich tygodni, w których też i nasze muzeum było zaangażowane, pokazują, że tutaj nie wolno nigdy osiąść na laurach, że tutaj zawsze, nieustannie i wytrwale trzeba mówić, jak było, żeby mówić, kto bohater, żeby mówić, kto dobrem narodowym, kto wartością narodową.